Bogdan Sadowski, dzień dobry. To nasz gość, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, Klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10 milionów wykonanych szczepień w Polsce przekroczono. Jesteśmy na półmetku zadania. Do końca czerwca ma być wykonanych ponad 20 milionów. Jak pan to skomentuje? Pochwali pan? Skrytykuje?
No bardzo dobrze, panie redaktorze. No, szczepienia to jest jedyny sposób, żebyśmy zakończyli ten okropny czas, czas pandemii, czas ograniczeń, czas choroby i niestety czas śmierci. Czym więcej, czym szybciej. Z uwagą, myślę, tak jak wszyscy obserwuję, w jaki sposób trwają przygotowania. I tu można też dużo krytykować, ale nie o to chodzi. Szczepmy się i to jest w tej chwili podstawowa rzecz, do czego wszystkich zachęcam i cieszę się, że spośród wielu znajomych, coraz więcej osób jest zaszczepionych. Tak, to jest jedyna droga. Róbmy to. Róbmy, szczepmy się.
Pan użył sformułowania, można by było krytykować, ale co można byłoby krytykować? Bo problemy były, kiedy szczepionek nie było. Tyle, ile miało być. Przecież to nie była ani wina Narodowego Programu Szczepień, ani organizacji szczepień, bo rząd przecież tego nie organizował.
Panie redaktorze, celowo nie chciałem o tym mówić, ale gdyby pan porozmawiał z osobami, które bezpośrednio to wykonują w punktach szczepień, są problemy, przychodzą nie te ilości szczepionek, trzeba bez przerwy zmieniać te listy osób, dochodzi o to, żeby szczepionki się nie marnowały, przychodzą jedne, drugie, to wszystko trzeba przecież też rozdzielać, ale celowo powiedziałem, że unikam tego, skupiajmy się na tym, żeby się przede wszystkim szczepić. Tak, wiele osób ma dużo więcej pracy, to mogłoby inaczej być zorganizowane. Czekamy też w tej chwili wszyscy na te duże miejsca, nie małe przychodnie, gdzie jest 30 szczepionek na tydzień, tylko duże tam, gdzie wszyscy właściwie chętni, zapisani będą mogli jak najszybciej przyjść i się zaszczepić. Tego się w tym momencie trzymam.
A co pan sądzi o tym, że tylko 44% Polaków z tych, którzy pozostali do zaszczepienia, chce się zaszczepić? Ostatnio CBOS takie dane opublikował. 44% to jest tylko tyle czy aż tyle z tych, którzy jeszcze są potencjalnie do zaszczepienia?
Mało, za mało. Ja myślę, że to może też ulegnie zmianie. Za dużo chyba pojawia się takich facebookowych różnych informacji na temat szczepionek. Od domorosłych biologów, którzy tam wymyślają różne rzeczy. Ja się słucham przede wszystkim specjalistów, epidemiologów, lekarzy zakaźników, tych, którzy wyraźnie pokazują, że osoba zaszczepiona może nie zachorować lub jeżeli zachoruje, przejść to bardzo łagodnie. No panie redaktorze, patrzmy jednak, tu kilka dni temu byliśmy w ogóle liderem w śmierci w całej Europie. Nie znam dzisiejszych danych, ale ciągle te ilości są zbyt dużo mieszkańców Polski po prostu umiera. I jedyny sposób, żeby uchronić ich przed śmiercią, to jest właśnie globalne szczepienie się wszystkich, dlatego będę do tego cały czas jednoznacznie zachęcał.
To co zrobić? Jest jakiś złoty środek, by więcej osób chciało się zaszczepić z tych jeszcze niezaszczepionych, bo to przecież, jak pan wspomniał, warunkuje, jak długo będziemy zmagali się z pandemią. Trzecia fala powoli mija, ale nie chcemy przecież, żeby była czwarta.
No i to jest pewna obawa, bo w momencie, kiedy tu całość zostanie tak odblokowana, wszyscy ruszymy gremialnie do restauracji, do spotkań, do zabawy, no może to niestety przy takiej ciągle jeszcze zbyt małej ilości zaszczepionych osób powodować, że zresztą koronawirus dalej się będzie rozprzestrzeniał. My musimy się uodpornić. Liczę na jednak takie zastanowienie wielu osób. No każdy ma kogoś, kto z bliskich, znajomych, bliższych, dalszych, jak to się mówi, który niestety, ale już w tej chwili nie żyje i nie poradził sobie z tą paskudną chorobą. Starajmy się temu przeciwdziałać. I jedna rzecz, nie ma chyba pomysłu na to, jak to zrobić. Jest część osób starszych, które niestety nie odbierają SMS-ów, mają kłopot telefonem komórkowym, nie potrafią się zaszczepić, to do nich trzeba w jakiś sposób dotrzeć. Oni chcą się prawdopodobnie zaszczepić, tylko nie potrafią się zapisać, nie potrafią o siebie zadbać. I to nasze całego społeczeństwa też zadanie jest, żebyśmy do tych ludzi dotarli i pomogli im w uzyskaniu szczepionki.
W sejmiku województwa lubuskiego jest już po burzy, czy dopiero przed polityczną burzą? A może to nie była burza? No, a używając określenia o, pewnie pan słyszał, kłótni w rodzinie, to rodzina już pogodzona, czy dalej skłócona?
Wie pan co, tak sobie pomyślałem, spojrzałem za okno. W sejmiku to jest tak jak dzisiejszy poranek. Za szyby to jest ślicznie i słoneczko świeci, jest cieplutko. Na zewnątrz trochę gorzej, ale właśnie te promienie słoneczne i właśnie grzejące słońce trochę to ociepla. Ja myślę, że przychodzi taki moment pewnej refleksji. Część radnych, takich indywidualistów po prostu, bo sejmik to jest praca grupowa. Tu trzeba czasami swoje osobiste takie jakieś interesy, nazwijmy to, schować i włączać się w zespołowe działanie. Te parę osób być może jeszcze będzie krzyczeć. Ja liczę też na to, że szczególnie radni z PiS-u przestaną wreszcie słuchać tylko i wyłącznie pana prezydenta Kubickiego, a po prostu zastanowią się i zaczną tak pracować jak normalna opozycja. Tak jak dotąd to się zresztą odbywało i nie stanowiło wielkiego problemu.
A takie, dajmy na to, opuszczenie szeregów Platformy przez Jerzego Wierchowicza i powrót do Nowoczesnej, do ugrupowania, którego praktycznie nie ma, no bo zostało zmarginalizowane. To też jest taka kłótnia w rodzinie, czy to są ambicje pana radnego Wierchowicza?
To jest jeszcze coś zupełnie innego. Wie pan, pan radny Wierchowicz, jakby będąc w klubie Koalicji Obywatelskiej, na początku był z Nowoczesnej. Później właśnie nastąpiły, ja nie chcę się o Nowoczesnej wypowiadać, trzeba będzie zapytać pana radnego Wierchowicza, żeby powiedział szczegóły. No jest normalnym, pełnoprawnym i lojalnym członkiem naszego klubu Koalicji Obywatelskiej i tu nie ma między nami tutaj żadnych jakichś zgrzytów, w żadnym wypadku.
Swoją drogą zastanawiamy się, czy taki stan, jaki mamy obecnie w sejmiku, będzie trwał do końca kadencji tego sejmiku, czy możemy spodziewać się jeszcze zaskakujących zwrotów, bo trochę czasu zostało do końca kadencji samorządu.
Oby tak było, panie redaktorze. To znaczy, staramy się konsekwentnie realizować strategię rozwoju województwa. Staramy się rozwijać. No, na tyle, na ile możemy, jesteśmy przecież nie za dużym województwem. Przed nami kolejne rozdanie środków unijnych. Przed nami poradzenie się w gospodarce i w naszym życiu po pandemii. To są ważne działania i zarząd, który jest też w jakiś sposób nauczył się ze sobą współpracować, działa i ma przeróżne dobre pomysły. Działajmy dalej. Ja tu nie mam żadnych obaw. Potrafimy się, myślę, pozbierać w całym sejmiku. Padło wiele słów, czasem niepotrzebnych i takich nic nie wnoszących. Przed nami właśnie bieżące życie, skupiajmy się na tym. Jest naprawdę co robić.
W następnej perspektywie finansowej Gorzowski MOW, czyli Miejski Obszar Funkcjonalny, ma otrzymać kilka razy mniej pieniędzy niż dotychczas. Nie martwi to pana, MOW jest teraz większy, bo liczy 220 tysięcy mieszkańców. 10 gmin z północy, a były 4, czyli potrzeby większe.
Ale panie redaktorze, to są na razie wyliczenia wynikające z obowiązujących algorytmów. Zacznijmy od tego, że na razie dla Lubuskiego jest przyznane 736 milionów euro. To jest o miliard złotych mniej niż w poprzedniej perspektywie. To po prostu tak jest to w tej chwili przyznane dla naszego województwa. Staramy się o więcej. Rząd zatrzymał sobie 25% w tej alokacji jako takiej rezerwy. No więc chcielibyśmy jako samorządy, żeby te pieniądze właśnie trafiły do nas. Ja tylko podam te dwie cyfry. Teraz jest przyznane 736 milionów euro, było 906. No to jest ta duża różnica. Stąd pierwotne wyliczenie, podobne dla Gorzowa, podobne dla MOW-u tego zielonogórskiego. Tu jest 20 milionów, tam 22 miliony. Tak, to jest za mało. My liczymy, że będzie więcej, co najmniej dwa razy więcej, bo MOW-y się sprawdziły, bo dobrze się gminy ze sobą dogadują, bo podejmują takie zadania, które są jakby ponadgminne, które służą nam wszystkim. bardzo, bardzo usilnie zarząd pracuje nad tym. Czekamy tu na ruchy rządu. Pokazujemy, że środki unijne potrafimy wydawać. Tu Lubuskie jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków, o rozliczanie się z tego. Więc jestem powiem szczerze, dobrej myśli. No tu potrzebne są pewne zdecydowane decyzje pana premiera i rządu.
Dziś sesja sejmiku województwa, na niej między innymi będzie próba podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania Lubuskiej Bazy Sportowej. A według jakiego klucza będą rozdzielane pieniądze?
Znaczy to przygotowywał departament kierowany przez pana marszałka Poryckiego. Tu dla wyjaśnienia dla wszystkich państwa, Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa i Sejmik decydował czy współdecydował o wydawanych środkach na rozwój bazy sportowej. Takie środki zostały niestety jakby zabrane bezpośrednio do rządu, do rozdziału centralnego. My nie mamy na to żadnego wpływu i szkoda, bo wiele inwestycji nie jest w odpowiedni sposób dofinansowywane. Więc pomyśleliśmy, że jednak szczególnie dla niewielkich gmin, ale w ogóle dla gmin, dofinansowanie takie na remonty, to przecież to nie są wielomilionowe, miliardomilionowe inwestycje. Warto to wspierać i jakoś się udało w budżecie znaleźć trochę środków po to, żeby one bezpośrednio trafiły do gmin. Taka lista jest przygotowana. Tam były bardzo, bardzo duża ilość wniosków. W jakiś sposób trzeba było dokonać wyboru. Taka lista została zaproponowana, omówiona tu na odpowiednich komisjach sejmikowych. Ja mam nadzieję, że nikt tego nie będzie blokował. To są pieniądze dla gmin.
Sesja sejmiku dzisiaj 11, a my już kończymy. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz z Koalicji Obywatelskiej był porannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia życzę.